Instrukcja na wypadek konklawy. Ambasador Pape musiał się bardzo poważnie obawiać o stan zdrowia Piusa XII, bowiem w piśmie z 26 lutego 1954 roku, adresowanym do swojego dawnego podwładnego, a obecnie przełożonego, ministra spraw zagranicznych Stanisława Janikowskiego, pytał o opinię, co robić w przypadku śmierci papieża. Powstałaby wówczas sytuacja, w której korpus dyplomatyczny składa wizytę kolegium kardynalskiemu. Przy tej okazji dziekan korpusu dyplomatycznego zabiera głos i wygłasza coś w rodzaju panegiryku na cześć zmarłego papieża. Sam Pape był w delikatnym położeniu, bowiem formalnie był dziekanem korpusu dyplomatycznego i był uznawany przez Stolicę Apostolską. Ale większość innych ambasadorów reprezentowała państwa, które nie uznawały polskiego rządu emigracyjnego w Londynie. W podobnych sytuacjach, jak na przykład podczas konsystorza w 1946 roku, czy w czasie mów protestacyjnych przeciw uwięzieniu kardynała Mincentiego i Wyszyńskiego, głos zabierał wicedziekan za zgodą sekretariatu stanu i polskiego ambasadora. Co ma być teraz? Pytał Pape. Czy upierać się przy swoim, z małymi szansami na sukces, czy też iść znów na sugestie sekretariatu stanu i decyzje większości korpusu? Pytanie prawie retoryczne, ale chciałbym mieć na nie tym razem odpowiedź. Wicedziekan, ambasador Irlandii, Walsh, zachorował na serce i jest właściwie inwalidą. Wchodziłby w grę następny kolega, ambasador francuski, Vladimir Hrabia-Dormesson, wielki zresztą nasz przyjaciel, odznaczony ostatnio wielką wstęgą Polonia Restituta. Następnego dnia ambasador Pape wysłał do ministra Janikowskiego kolejny list, w którym opisywał dokładnie od strony protokolarnej przebieg wydarzeń związanych ze śmiercią papieża Piusa XI i wakansu na stolicy Piotrowej. Otóż na wiadomość o śmierci papieża ówczesny chargé d'affaires, Stanisław Janikowski, złożył w sekretariacie stanu kondolencje w imieniu prezydenta, premiera i ministra spraw zagranicznych. Niezależnie prezydent bezpośrednio od siebie przesłał telegram kondolencyjny na ręce kardynała Kamerlinga. Polski ambasador przypominał, że najwyższą władzę w kościele objęło jak zawsze święte kolegium, wykonując ją przez kardynała Kamerlinga. Dawniej na ręce dziekana kolegium kardynalskiego ambasadorowie i posłowie składali listy uwierzytelniające. Jednak po śmierci Piusa XI zwyczaj ten nie został zastosowany. Natomiast odbyła się zbiorowa audiencja Korpusu Dyplomatycznego u świętego kolegium. Pogrzeb papieża odbył się 21 lutego 1939 roku, 11 dni po śmierci, i nie pociągał za sobą obecności misji nadzwyczajnych. Inaczej stało się po wyborze Piusa XII, 2 marca 1939 roku. Nowy papież wystosował listy do szefów państw, aby zapowiedzieć objęcie tronu. Po raz pierwszy od dłuższego czasu na koronację Piusa XII zostały zaproszone misje specjalne. Sekretariat stanu rozesłał na ten temat osobny okólnik do ambasad. Na inauguracji pontyfikatu Rzeczpospolitą reprezentował ówczesny wiceminister spraw zagranicznych Jan Szembek. Po tych informacjach protokolarnych 6 marca 1954 roku ambasador Pape przesłał do Londynu analizę sytuacji w kolegium kardynalskim i potencjalny scenariusz wydarzeń na konklawę po śmierci Piusa XII. Poniżej przytoczymy naszym słuchaczom cały ten dokument ze względu na jego interesującą treść. Mówiąc o stanie organizacji Kościoła w początkach roku 1954 należy stwierdzić, że kolegium kardynalskie jest w komplecie. W ciągu ostatniego roku, a raczej od czasu ostatniego konsystorza, to jest 12 stycznia 1953 roku, nie umarł, rzecz nader rzadka, ani jeden kardynał. Jest ich zatem 70. Na tę liczbę przypada 26 Włochów i 44 innej narodowości. Na większość 2/3 potrzeba 47 głosów. Wynika z tego, że kardynałowie narodowości włoskiej nie byliby w stanie przeprowadzić wyboru papieża Włocha. Natomiast może też okazać się niemożliwością przeprowadzenie kandydata nie Włocha, którego blok włoski by nie akceptował. Kardynałowie włoscy mogą utrącić każdą kandydaturę, która byłaby im niemiła. Powyższe zestawienie cyfrowe może więc okazać się decydującym dla wyboru osoby następcy Piusa XII. Charakterystyczne jest, że w pewnych kołach włoskich, które wydają się rezygnować z dotychczasowego postulatu papieża Włocha, mówi się o przyszłych wyborach pod tym kątem widzenia. O ile nie Włoch, a więc Lercaro, Siri, Ruffini czy Mimmi, to ktoś, kto ma kulturę włoską, zna dobrze język i znany jest ze swoich włoskich sympatii. W tym kontekście pada nazwisko kardynała Grzegorza Agadzianiana, Ormianina urodzonego na Kaukazie w 1895 roku, wychowanego we Włoszech, mającego opinię jednego z najtęższych umysłów w Świętym Kolegium. Nie wprowadzałby on żadnej sfery wpływów do kościoła, natomiast dawałby wszelkie gwarancje z punktu widzenia interesów włoskich, a jako kierunek zasadniczy orientowałby kościół na wschód, ku Unii. Kardynał Agadzianian zna Polskę i dzieli polskie sympatie większości katolickiego kleru ormiańskiego. Powyższe rozważania mają oczywiście charakter czysto akademicki, kończył ambasador Pape, który na dole pisma dopisał ręcznie, że właśnie tego samego dnia zmarł kardynał Massimi. Na początku kwietnia przedstawiciele Kurii Rzymskiej mówili już o powrocie do zdrowia Piusa XII. Natomiast w liście z 26 lipca 1954 roku polski ambasador pisał, że usłyszał od jednego z podsekretarzy stanu, że Ojciec Święty zupełnie przyszedł do siebie i podjął normalną działalność. Perspektywa konklawy została więc na dłuższy czas oddalona. Za tydzień będziemy mówić o dniu modlitw za prześladowane kościoły, jaki odbył się w Rzymie, i akcji na rzecz przypominania światu o dramacie kościoła w państwach komunistycznych.